Dzień dobry, cześć, hej, witamy was w kolejnym odcinku podcastu Killgen Polska. Ja nazywam się Karol Boruta, a jest z nami Włodzimierz Grekow, business manager z Past West, z tego powodu, że dziś porozmawiamy o stopniach ochrony IP.
Dzień dobry.
Każde urządzenie elektryczne, które jest w naszym otoczeniu, charakteryzuje się jakimś stopniem zabezpieczenia IP lub jego brakiem. Chyba najlepiej to można pokazać po tym, że są urządzenia, które są przeznaczone do wewnątrz, jak i są urządzenia, które są przeznaczone do zewnątrz. Takim najprostszym przykładem są choćby lampki choinkowe, ale nawet w samym środku czy wewnątrz pomieszczeń są urządzenia, które różnią się stopniem IP, bo są różne środowiska. Mamy zupełnie inne środowisko w łazience, zupełnie inne środowisko w sypialni. Włodek, czym jest stopień ochrony IP?
Dokładnie, są różne nazwy. Jest stopień ochrony IP, jest szczelność IP.
Stopień zabezpieczenia IP,
tak,
też się spotkałem.
Dokładnie, więc nazwy są różne. Natomiast chodzi po prostu o to, o ile, a właściwie na ile każde urządzenie jest zabezpieczone odpowiednio przed ciałami stałymi i kurzem oraz wodą. I odpowiednio pierwsza cyferka dotyczy właśnie ciał stałych i kurzu. Natomiast druga cyferka, bo poziom IP zawsze się składa z dwóch cyferek, dotyczy wody. I nas jako, jeśli mówimy o lampach wodobójczych, dużo bardziej interesuje właśnie ta druga cyferka. Tam jest zakres od 0 do 8, gdzie 0 to jest właściwie brak jakiejkolwiek specjalnej dodatkowej ochrony czy zabezpieczenia. A 8, jeśli dobrze pamiętam, to oznacza, że urządzenie można zanurzyć w wodzie na głębokość 1 metra i powinno być wszystko w porządku w ciągu 30 minut, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego urządzenia. Zresztą mogę powiedzieć, czasami jest co najmniej jeden producent, który produkuje lampy o poziomie bodajże właśnie zabezpieczenia 67 IP, czyli oznacza, że może być zanurzony na głębokość 1 metra, chyba tam przez 3 minuty, czy jakoś tak. I na targach międzynarodowych można czasami ich spotkać i to wygląda dość ciekawie, ponieważ na stoisku jest akwarium i w tym akwarium właśnie jest umieszczona lampa wodobójcza, która jest włączona, podłączona do prądu i działa. Świecą się te świetlówki, także to wygląda dość efektownie. No, inne pytanie, na ile to jest potrzebne, ponieważ nie wiem, z jakimi owadami mielibyśmy walczyć w środowisku wodnym, ale jest coś takiego, tak.
Znaczy tak, to faktycznie potwierdzam, ja spotkałem się z czymś takim, były targi w Polsce, nie wiem, 2006 albo 2007 rok w Poznaniu i lampa owadobójcza, urządzenie elektryczne, które stoi w wodzie, tam nie było cała, do połowy chyba, bo zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Pomyślałem sobie, matko i córko, jak to jest dobre zabezpieczenie, no ale nawet nie przyszło mi przez głowę, żeby zapytać, ile to kosztuje i komu, do czego to jest potrzebne. Włodek, okej, no dobra, to mówimy o stopniu zabezpieczenia IP. Różne lampy mają różny stopień zabezpieczenia IP. Co się może stać, jeżeli nie trafimy ze stopniem zabezpieczenia IP, albo jeżeli w ogóle nawet nie pomyślimy o tym, żeby dobrać odpowiednią lampę do odpowiednich warunków?
Znaczy kluczowa jest właśnie moim zdaniem ta druga część twojego pytania, bo zanim dobierzemy lampę wodobójczą, oczywiście mówimy o obiektach, gdzie my z własnego doświadczenia albo ze względu na sugestie od klienta ostatecznego zakładamy, że są jakieś tereny bardziej albo pomieszczenia bardziej wrażliwe, gdzie te zabezpieczenia powinny być większe. I przede wszystkim powinniśmy właśnie na tym przede wszystkim się zastanowić od samego początku. Dobór takiej lampy nie zawsze jest łatwy, dlatego my na przykład zalecamy albo zachęcamy naszych klientów, partnerów, żeby dopytywali się przede wszystkim na obiekcie, czy są jakieś określone konkretne wymogi wewnętrzne, jeśli chodzi o poziom zabezpieczenia urządzeń. Ponieważ jeżeli źle dobierzemy i na przykład w środowisku, gdzie powinien być ten wyższy poziom IP, bo na przykład jest, nie wiem, albo bardzo, bardzo duża wilgotność, albo nawet mycie za pomocą myjek ciśnieniowych, to zainstalowanie lampy zwykłej, czyli bez dodatkowego zabezpieczenia IP, no, w najprostszym przypadku skończy się tym, że ta lampa dość szybko przestanie działać. Nie mówiąc już o tym, że w takiej sytuacji podejrzewam, że żaden producent nie uzna gwarancji. Ale też trzeba pamiętać o tym, że mogą być sytuacje, no, konsekwencje dużo bardziej nieprzyjemne, włącznie z, nie wiem, z pożarem albo z jakąś sytuacją niebezpieczną w obiekcie. I wtedy, no to obawiam się, że to się może wiązać z dodatkową jakąś odpowiedzialnością firmy DDD.
No tak, więc... no wtedy koszt albo samo uszkodzenie lampy, myślę, jest najmniejszym problemem. Dokładnie. Albo najmniejszym kosztem. Zdarza się, że firma DDD ma do zabezpieczenia albo ma do przedstawienia klientowi ofertę na lampy owadobójcze pomieszczeń, które są zupełnie nowe i wtedy zwłaszcza trzeba z klientem uzgodnić, co będzie się działo w tychże pomieszczeniach, albo jakie będzie środowisko, tak? Zgadza się?
Zdecydowanie, a nawet powiedziałbym bezpośrednio się dopytać, czy są określone wymogi, bo przecież lampa wodobójcza nie jest jedynym sprzętem, nie jest jedynym urządzeniem, które będzie na terenie tego obiektu, czy konkretnego pomieszczenia, czy hali produkcyjnej, i dopytać się, czy jest określony wymóg, jeśli chodzi o urządzenie, ich zabezpieczenie pod względem czy to IP, czy to już mówiąc szerzej, na przykład niewybuchowości.
Okej. Okay. Tutaj wspomniałeś o lampie w wilgotnym środowisku. Ja przypomniałem sobie taką sytuację. Kiedyś do nas do Kilżem trafiła w ramach reklamacji, w ramach gwarancji lampa owadobójcza Tytan 300 SS-ka, czyli ze stali nierdzewnej, która jak na warunki, o których się później dowiedziałem, w jakich pracowała, to całkiem dobrze sobie radziła. Okazało się, że lampa przez prawie 2 lata pracowała w ubojni, gdzie była myjka w tejże ubojni. Okazało się, że przestał działać stycznik, ale rozumiem, to nie była sytuacja, czy to nie są sytuacje, kiedy producent obejmuje te urządzenie gwarancją?
No myślę, że nie. Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, jeżeli tam jest taka, nie wiem, panuje taka atmosfera, są tak wrażliwe warunki, no to przede wszystkim to mycie ciśnieniowe, no to trzeba z założenia zakładać, że ten poziom IP powinien być większy. Tu się trochę ocieramy taki temat, na przykład, czy zawsze potrzebne jest to urządzenie z poziomem IP, czy czasami nie wystarczy właśnie, że lampa jest tylko i wyłącznie ze stali nierdzewnej. I tu bym też uczulał, żeby poważnie się nad tym zastanowić, bo jeżeli mamy tylko podwyższony poziom wilgotności w pomieszczeniu, no to jak najbardziej ta lampa ze stali nierdzewnej powinna się sprawdzić. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakimkolwiek myciem, nie mam na myśli mycia jakiegoś tego ręcznego ściereczką, tylko właśnie myjki ciśnieniowe.
Mycie ciśnieniowe, tak. I mycie takie, że woda tryska po ścianach.
Dokładnie.
Tak?
I właśnie na tym polegają te poziomy IP, które pozwalają nam ocenić, jakiego typu, o jakiej klasy urządzenia powinniśmy po prostu w tym miejscu zainstalować.
Okej, dobrze. A to taka prosta rada dla nas słuchających. Jakie IP jest wskazane, albo lampa owadobójcza, z jakim IP, jaką lampę byś polecił do takich pomieszczeń, które są myte myjką?
Na rynku są różne urządzenia, jeśli chodzi o poziom IP. Najbardziej popularne to są chyba IP54, są IP55. Różnica jest taka, że mówimy o tej ostatniej cyferce i w zależności od tego minimalne naszym zdaniem to jest piątka. Czyli to oznacza, że tak naprawdę to urządzenie, nic nie powinno się stać, jeżeli będzie myta pod tak zwanym niskim ciśnieniem. Trudno powiedzieć, co to oznacza, to niskie ciśnienie. Jak doskonale wiemy, na obiektach wspomnianych przez ciebie, to mycie jest ciśnieniowe i to jest bardzo mocne, bo to trzeba te wszystkie ściany umyć porządnie i to jest co więcej robione codziennie. To nie jest tak, że to jest raz na miesiąc, przynajmniej powinno być robione. W tej sytuacji zalecalibyśmy zdecydowanie ten poziom, żeby to było na poziomie 6, czyli najlepiej, żeby to było IP66, bo po pierwsze mamy kompletną pyłoszczelność, czyli ta pierwsza cyferka to jest maksymalny poziom, jak możemy się zabezpieczyć. Natomiast ta druga 6, czyli to zabezpieczenie przez wodą, gwarantuje nam, że nawet przy bardzo mocnym myciu ciśnieniowym i w dużych ilościach nic z urządzeniem nie powinno się stać.
Okej, okay, tak rozmawiamy o tych trudnych warunkach. A jakie są najtrudniejsze warunki, w których można zastosować lampę owadobójczą?
Znaczy, tu dochodzi po prostu kwestia tak zwanych stref ATEX-owskich, czyli stref, w których mogą być umieszczane urządzenia, tylko i wyłącznie urządzenia, które są zabezpieczone przed wybuchem, ze względu na możliwość gromadzenia się w tych pomieszczeniach odpowiednio albo gazów, albo oparów. I są lampy owadobójcze na rynku, które właśnie takie wymogi spełniają. To są 4 strefy ATEX-owskie. Na przykład nasza lampa posiada certyfikat, który potwierdza, że może być rozmieszczana we wszystkich tych czterech strefach.
Jaka to lampa?
To jest lampa Chameleon EXG. Teraz jest dostępna zresztą już tylko i wyłącznie w wersji LED-owej, czyli tej bardziej energooszczędnej. I to moim zdaniem są właśnie takie też, no to są lampy takie z najwyższej półki, jeśli chodzi o poziom zabezpieczenia, bo to jest, no to jest maksymalne, co może być wymagane na obiekcie, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed właśnie, przed wybuchem.
Okej, okay, a czyli takie nagromadzenie pyłów, nagromadzenie jakichś tam oparów, to nie są jakieś takie bardzo trudne do wyobrażenia sobie warunki, bo to wydaje się, że nie wiem, czy w gorzelniach
dokładnie,
panują,
gorzelnie,
czy...
młyny, tego typu obiekty, więc oczywiście powinniśmy pamiętać, że w całym obiekcie nie musi być taka lampa, prawda? To tam są określone tylko pomieszczenia, gdzie to ryzyko występuje, więc to nie jest tak, że w tych obiektach mamy, nie wiem, 60 lamp zabezpieczonych przed wybuchem. Natomiast tak, dokładnie, to nie są jakieś stacje kosmiczne czy coś takiego, tak.
Powiedziałeś o Ateksie, o lampie niewybuchowej albo przeznaczonej do stref wybuchowych. Widziałem kiedyś lampę owadobójczą, już nie pamiętam jakiego producenta, gdzieś na stronie jednego z dystrybutorów. Obudowa, przyznam się, że przypomina mi taką klasyczną obudowę świetlówek czy osłonę do świetlówek fluorescencyjnych i do jarzeniówek. Obok były przyczepione lepiej, nie wiem, spotkałeś się. Przy czym ta obudowa była, no, wyglądała na plastikową, taką typową, jak się używa w garażu. Czy to ma jakieś znaczenie?
Znaczy ja widziałem chyba coś podobnego i mam mniej więcej, rozumiem, co masz na myśli. Tu trzeba było się po prostu sprawdzić, jeśli chodzi o specyfikację techniczną, z czego skorzystał producent. My na przykład produkujemy obudowę ze specjalnego szkła borokrzemianowego, które gwarantuje, że właśnie tą niewybuchowość. Czy plastik, tak jak mówię, bo plastik też jest różny. Musimy o tym pamiętać, że to tworzywo sztuczne ma różne postaci, różne właściwości, więc w tym twoim konkretnym przypadku warto by było wtedy się po prostu dopytać u producenta, z czego ta lampa jest zrobiona. Ale tu przy okazji mógłbym właśnie podać jeszcze jedną, taki może przykład, albo uczulić, że to są lampy bardzo specyficzne, zarówno lampy IP, nie mówiąc już właśnie o tych niewybuchowych. I warto się dopytać nie tylko o specyfikacje techniczne, natomiast czy ta lampa posiada odpowiednie certyfikaty. Między innymi na przykład z tego, czasami padają pytania, no jak to taka lampa tak dużo kosztuje w porównaniu
ze
zwykłą
to
lampą.
To nie jest tak, że tutaj produkuje sobie producent, on mówi, o dobra, moim zdaniem ona ma, nie wiem, IP67, ona ma EXG, czy ona jest przeznaczona do stref wybuchowych.
Dokładnie.
To trzeba certyfikować, tak?
Znaczy my tak uważamy, że dla klientów jest taka, no, dodatkowe zabezpieczenie, dodatkowa pewność, ponieważ to, o czym ty mówisz, to jest tak zwana deklaracja zgodności i każdy producent musi taką wystawić, czyli parametry techniczne, określić właśnie do jakich stref te urządzenie się nadaje, jeżeli mówimy właśnie o tych niewybuchowych. Natomiast my trzymamy się stanowiska, że nie wystarczy, że my tylko tak zaplanujemy ten proces produkcyjny, że uważamy, że ta lampa spełnia te wszystkie wymogi, tylko zawsze zwracamy się do jakiegoś znanej, wiarygodnej instytucji certyfikującej i otrzymujemy od nich niezależny certyfikat, co jest moim zdaniem szczególnie istotne w przypadku właśnie takich lamp niewybuchowych. I trochę może właśnie tłumacząc tą kwestię ceny, należy zdawać sobie sprawę, że to jest proces bardzo czasochłonny, że to jest proces bardzo kosztowny, natomiast to daje to takie poczucie właśnie bezpieczeństwa zarówno nam jako producentowi i też powinno dawać naszym klientom, że to zostało nie tylko wyprodukowane przez nas, tylko zostało zweryfikowane, że to jest zgodne ze wszystkimi niezbędnymi wymogami i możemy faktycznie czuć się bezpiecznie, umieszczając coś takiego na obiekcie. A podejrzewam, że takie pytania mogą też padać od strony tych klientów ostatecznych. Czy faktycznie właśnie te urządzenia, które jest oferowane przez firmę DDD, ma jakieś dodatkowe dokumenty, certyfikaty, potwierdzenia i tak dalej.
Okej, tak rozmawiamy o stopniach zabezpieczenia IP. A jaki stopień zabezpieczenia IP mają takie najbardziej popularne, takie, nie wiem, tradycyjnie, powszechnie wykorzystywane lampy owadobójcze?
taki sam, jak zazwyczaj mamy zwykłe oświetlenie, które mamy w pokoju. Bardzo często można sobie tam zobaczyć na kontaktach, że jest napisane IP 2.0. I to jest IP 20, czyli brak specjalnej ochrony przed wodą. No i jakaś tam ochrona przed ciałami stałymi, jeśli dobrze pamiętam, że tam można chyba do 12 mm, że tam nie można wsadzić palec albo coś takiego. Także to jest taki najbardziej podstawowy, a później właśnie są już te poziomy wyższe. No i tak jak mówię, jeśli chodzi o IP, to my uważamy, że 66 to jest taki najbardziej bezpieczny poziom szczelności, a jeśli chodzi o EXG, czyli niewybuchowość, to warto, żeby to wszystko zawierało w sobie wszystkie cztery strefy ATEX-owskie.
Okej, tak podsumowując, czyli tak jak dobieramy odpowiedni kombinezon dla siebie, dla swoich pracowników, zależnie od warunków pracy, w jakich przyjdzie nam pracować, tak i od urządzeń elektrycznych powinniśmy wymagać odpowiedniego stopnia ochrony IP, żeby nie mieć później problemów. Jeżeli macie wątpliwości co do warunków, w jakich przychodzi czy przyjdzie pracować lampom o wadobójczym, warto zwrócić się do klienta, zapytać się, jaki stopień ochrony IP mają inne urządzenia, czy pozostałe urządzenia elektryczne, które są wykorzystywane w tym pomieszczeniu, jakie IP jest wymagane. A jeżeli już będziecie znali ten stopień IP, wystarczy zwrócić się do swojego dostawcy lamp owadobójczych. Na pewno pomoże w wyborze takiej lampy. Włodkowi bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja mogę tylko jeszcze dodać na koniec taką jako ciekawostkę i kontaktu pomiędzy firmą DDD a klientem ostatecznym. Mieliśmy przykład z naszym partnerem nie w Polsce. Był zapotrzebowany zakład i kwestia polegała na tym, że według zakładu tam wystarczała lampa, która posiada certyfikat tylko na jedną strefę ATEX-owską, a nasz partner był przekonany, że jednak warto zawiesić lampę, która posiada na wszystkie cztery. Klient ostateczny jednak się zdecydował na własne rozwiązanie, ponieważ ze względu na różnicę cenową, jakieś tam jeszcze inne miał powody, i po 4 albo 5 miesiącach, jak był audyt, audytor nakazał im zdjąć tamte lampy i jednak zawiesić lampy, które są zabezpieczone przed wybuchem, i dotyczy to wszystkich czterech stref ATEX-owskich.
Czasem nawet klient nie wie, jakie środowisko.
Tam była taka sytuacja trochę pół na pół po środku, więc klient ostateczny uważał, że to wystarczy. Jak się okazuje, przed audytorem się nie wybronił, ale też chciałem podkreślić to, że wspomniałem wcześniej odnośnie właśnie takiej komunikacji pomiędzy klientem ostatecznym a firmą DDD. W związku z tym, że musiał kupić te nowe lampy, to na początku próbował trochę to przerzucić na firmę DDD, że no dlaczego wy nam od razu nie zasugerowaliście lepszego rozwiązania, a zawiesiliście takie, a nie inne lampy. No i na szczęście ta korespondencja pomiędzy nimi była również w postaci mailowej, więc firma DDD spokojnie potrafiła się obronić i powiedziała, że nie, proszę bardzo, my właśnie zalecaliśmy zawieszenie takie i inne lampy.
Szanowny kliencie, to był twój wybór, tak, twoja wola?
Dokładnie, dokładnie. Więc po pierwsze, tak jak mówisz, klient też może się pomylić, ale przynajmniej my w takiej sytuacji jesteśmy zabezpieczeni, że proponowaliśmy klientowi to, co uważaliśmy za słuszne, i jeżeli podjął taką, a nie inną decyzję, no to już tak naprawdę w jego gestii jego własna odpowiedzialność.
Włodek, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Jeszcze na koniec jedna informacja dla nas słuchających, specjalnie dla was. Jest adres, skrzynka e-mail podcast pisane przez k@killjam.com, gdzie czekamy na wasze sugestie, opinie, proponowane tematy do kolejnych rozmów i proponowanych gości. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.